Krótka piłka. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Z tej strony już któraś z ostatnich razy w tym sezonie Krótka piłka. Jest ze mną dzisiaj w studiu jedynie stały ekspert Damian Nitka. Witam cię.
Witam wszystkich.
Przy mikrofonie oczywiście Oskar Śmiałek. I dzisiaj tradycyjnie trzeba pokończyć niektóre sezony, bo już mało co jest omawiać. Zostały finały tam europejskich pucharów, baraże w różnych ligach są rozgrywane. No ale żeby do tego przejść, to zacznijmy sobie piosenką, wkręćmy się w temat jakimś dobrym wejściem muzycznym. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my skin, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. So much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Za 5 dni finał największego pucharu na świecie w piłce nożnej. Mianowicie finał Ligi Mistrzów Manchester City Inter Mediolan w Stambule. No jak się, Damian, zapatrujesz na to zbliżające się widowisko?
No jak zawsze finał Ligi Mistrzów to jest taki must have, taki jeden z najważniejszych punktów w kalendarzu piłkarskiego kibica. Ale no mimo wszystko, 5 dni przed tym finałem wciąż uważam, że szykuje nam się dość jednostronny finał. Oczywiście mam nadzieję, że się pomylę, ale patrząc na to, w jakiej kapitalnej dyspozycji jest Manchester City, to trudno mi przypuszczać, aby oni mieli ten finał przegrać. Oczywiście nie odbieram Interowi szans na zdobycie swojego kolejnego tytułu, zwycięstwa. Ale mimo wszystko no Manchester City jest tak mocny. Teraz jeszcze wygrali z Manchesterem United w finale Pucharu Anglii. Naprawdę wyglądali tam bardzo dobrze. Byli drużyną, która prezentowała znacznie większą jakość piłkarską od swojego lokalnego rywala. Więc no naprawdę oni są w takim gazie. To co również wyprawia ostatnimi czasy Ilkay Gündoğan, który stał się takim nieoczywistym bohaterem Manchesteru City. To w jakiej w ogóle formie są pozostali piłkarze. Jak ten zespół jest mocny personalnie, no to naprawdę zwycięstwo Interu byłoby dużą sensacją.
No ja podobnie myślę. W sumie zdecydowanym faworytem jest Manchester City. No i wydaje mi się, że jednak uda im się zdobyć ten triplet upragniony. No będzie giga dobry sezon. Pep Guardiola pokaże, że jest chyba najlepszym trenerem na świecie obecnie. No i tych zawodników, których wymieniłeś, no nie sposób nie chwalić. No, najlepszy napastnik na świecie też, Erling Haaland. Wszedł w tą Premier League. Wszyscy zastanawiali się, czy będzie flopem, czy jednak spisze się. No to chyba pokazał, będąc zostawiając królem strzelców Ligi Angielskiej, no i świetnie sobie radzą też na płaszczyźnie Ligi Mistrzów, no że jednak to jest transfer bardzo udany. Tak samo świetna, właśnie jak wspomniałeś o Ilkay Gündoğanie, no to ja jeszcze Kevin De Bruyne wspomnę chociaż. No i Manchester City też defensywnie świetnie wygląda, więc ta drużyna praktycznie nie ma słabych punktów. To, co, gdzie ja rozpatruję szansę dla Interu Guardiola, to właśnie zagranie takie ultra defensywne, przeczekanie tego meczu i znalezienie sobie tej jednej okazji na kontrę, czy ewentualnie może jakiś triumf po rzutach karnych. No gdyż wydaje mi się, że gdy Mediolańczycy się otworzą, no to ci bardzo świetnie dysponowani zawodnicy z Manchesteru po prostu to wykorzystają w najlepszy dla nich możliwy sposób, czyli zdobywając dużą ilość goli. Więc jedyna szansa, kiedy widzę przed Interem, no to właśnie taki defensywny, może katenaccio, więc takie przeczekanie rywala i wyprowadzenie tego jednego ciosu.
Wydaje mi się, że Inter na pewno nie rzuci takiego ofensywnego wyzwania dla Manchesteru City, no ponieważ no doskonale trener Inzaghi zna możliwości ofensywne Manchesteru City, no i po prostu będzie chciał uniknąć jakiejś wymiany ciosów, bo wie, że będzie skazany na porażkę w takim wypadku. Inter ma oczywiście sporo rzeczy do zaoferowania, przecież awansowali do tego finału Ligi Mistrzów, pokonując w półfinale swojego lokalnego rywala. Również Inter jest naprawdę w dobrej dyspozycji w ostatnim fragmencie tego sezonu. Oprócz tej porażki z Napoli 21 maja, no to ostatni mecz przegrali 15 kwietnia z Moncą. Oni naprawdę są w bardzo dobrej formie i Inter jest chyba w najlepszym momencie całego sezonu. Oczywiście Inter ma Lautaro Martineza, ma Romelu Lukaku, Edina Dzeko, więc ci trzej panowie potrafią naprawdę wykorzystywać swoje strzeleckie sytuacje i mają jakoś. Jest jeszcze Nicolo Barella, który jest moim zdaniem znakomitym pomocnikiem, ale tak sobie analizując skład Interu, no to mam wrażenie, że każdy piłkarz z tego zespołu nie miałby miejsca w podstawowym składzie Manchesteru City i to dla mnie jest naprawdę jakościowa przepaść pomiędzy tymi jedenastkami. No jeżeli Manchester City tego nie wygra, no to będzie duża porażka dla całego zespołu i również dla Pepa Guardioli, który pamięta mecz w 2021 roku, będę do tego cały czas wracał. Wtedy również Manchester City był zdecydowanym faworytem w starciu z Chelsea i to właśnie Londyńczycy niespodziewanie wtedy wygrali. Ja uważam, że akurat Guardiola wyciągnął z tego spotkania lekcję i nie da sobie powtórzyć tej sytuacji, bo po prostu wyciągnął wnioski z tego, co się działo, ale mimo wszystko to jest piłka nożna i trzeba pamiętać, że no ten mecz się może różnie ułożyć i na pewno Manchester City też nie, według mnie nie pójdzie tak jakby all in od razu, będzie gdzieś starał się po prostu dobrze wejść w mecz. Ale jeżeli na przykład Inter strzeli pierwszy bramkę dość szybko, to będę bardzo ciekawy, jak to spotkanie się ułoży. Oczywiście tutaj dużo będzie zależało od przebiegu tego spotkania.
Tak, gdyby Inter strzelił pierwszy, to wtedy, tak jak wcześniej wspomniałem, nie widzę innej możliwości, niż żeby zrobili jakąś obronę Częstochowy, bo inaczej takie napędzone City to jest zespół 5 razy silniejszy może niż obecny Inter. I tylko dodam jeszcze, że Manchester City moim zdaniem też wygra to spotkanie, mimo tego twojej pięknej tutaj opowiedzenia.
Wskazywałem po prostu atuty Interu, tak? No, bo tak, awansowali do finału,
atuty,
niewątpliwie
prawda,
takie
oczywiście
mają.
No i trzecie miejsce w lidze też nie będzie się znikąd i ta dobra forma, o której wspomniałeś, więc te atuty na pewno mają, tylko wiesz, w zestawieniu Manchester City, czyli ten zespół z absolutnego topu, no i bardzo solidnie wyglądający Inter, to jednak jest ta różnica klas, więc ja bym typował jakieś 2-0 dla Manchesteru City, nie będzie to jakieś 5-0, 6-0, nie wydaje mi się, tylko po prostu pokaże Manchester City, że jest lepszym zespołem i prawdopodobnie zasłużenie odbierze tą Ligę Mistrzów pierwszy raz w historii.
Wydaje mi się, że ten mecz może mieć podobny przebieg do tego finału Pucharu Anglii na Wembley i to, co Oskar powiedziałeś, też mi się nie wydaje, że to będzie jakiś pogrom, tylko no, Manchester City po prostu udowodni swoją jakość, będzie kontrolował wydarzenia boiskowe i będzie to raczej skromne zwycięstwo, no bo jednak wiemy, jakie są finały. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie są najbardziej atrakcyjne mecze. Oczywiście no, wyjątkiem jest ten finał Mistrzostw Świata, bo to, co się tam działo, to było coś niesamowitego, ale generalnie też patrząc na historię finałów Ligi Mistrzów, to nie są jakieś wybitne mecze, no bo rok temu finał Real Madrid-Liverpool to było słabe spotkanie. Rok 2021 to był finał właśnie Chelsea-City, no to też to był brecz jakościowo słaby mecz. 2020 Bayern PSG, no też 1-0, skromne zwycięstwo. Rok 2019 to chyba największy tutaj, powiem w cudzysłowie, gniot, można powiedzieć, piłkarski. No to czyli spotkanie Liverpool-Tottenham. No fatalnie się oglądało te spotkanie, więc no ostatni taki dobry jakościowy finał to mi się wydaje rok 2017, Real Madrid-Juventus 5 bramek. Okay. No 2018, ale tam
Real
wtedy...
Liverpool też nie był zły, nie?
Ale wtedy te błędy Lorisa Kariusa w bramce to takie trochę niegodne poziomu finału
Ligi
Mistrzów.
Ale piękna bramka Bale'a była.
Ale piękna bramka Bale'a, więc tak. No nazwijmy to, że 2018 rok to był ostatni atrakcyjny finał, więc chciałbym, aby to było dobre spotkanie po prostu do oglądania, no bo ostatnimi czasy te finały nie były zbyt imponujące pod takim względem piłkarskim.
No może zasugerują się finałem Mistrzostw Świata, który był fenomenalny i też będzie
ten
dobry.
Ten sam sędzia.
Ale gdy już mówimy o Lidze Mistrzów, to przejdźmy jeszcze w tym segmencie do drużyny, która zagra w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Mianowicie odbył się finał Ligi Europy. Już mamy rozstrzygnięcie. Parę dni temu się w Budapeszcie ten mecz odbył.
W środę dokładnie.
No, dziękuję za sprecyzowanie. Ale był to mecz Sevilla AS Roma, więc na papierze bardzo ciekawe meczycho. No i ciężko mi się wypowiedzieć w tym meczu, czy był dobry, czy nie. Bo z jednej strony zbyt mało dynamiczny moim zdaniem. Było trochę wyczekiwania rywala z obu stron, ale emocje były. Kibice na pewno też dużo dali od siebie, bo i kibice z Rzymu byli naprawdę bardzo głośni cały mecz i kibice z Sewilli też nie zawodzili. No ale co możesz powiedzieć, czy uważasz, że Sewilla zasłużenie ten mecz wygrała? Bo tam była jedna kontrowersja, o której pewnie wspomnisz zresztą. Rzut karny się należał AS Romie, bo ten José Mourinho się nie mógł pogodzić z tym wynikiem i wiadomo, rzucił srebrnym medalem w trybuny, wyzywał sędziego na parkingu, no były tam różne rozstrzygnięcia
to
pomeczowe.
Na pewno zachowanie José Mourinho było według mnie patologiczne i po prostu niegodne tak utytułowanego trenera, bo no mam oczywiście José Mourinho jest dla kibiców Romy to są takim liderem i oni pójdą z nim w ogień. No i tutaj tak było. No potem kibice Romy, którzy zaatakowali sędziego Taylora i jego rodzinę na lotnisko, to były bardzo przykre obrazki i ogromnie tutaj potępiamy, więc to była taka smutna strona tego finału. Oczywiście sędzia Taylor nie był najlepiej dysponowany w tym spotkaniu. Według mnie tam powinien być rzut karny dla Romy, ale no też nie powiedziałbym, że tutaj sędzia Taylor był głównym winnym całego nieszczęścia dla rzymskiego zespołu, więc dla mnie ta reakcja Mourinho przesadzona. Na pewno dużo się działo na trybunach, naprawdę kibice z Sewilli i kibice z Rzymu byli bardzo głośni, ale piłkarsko bardzo słaby mecz, bardzo się wymęczyłem, on trwał 140 minut tak naprawdę, licząc doliczone czasy gry.
Skończył się miesiąc później niż się zaczął.
Dokładnie, on się skończył 30 minut chyba po północy, więc się ogromnie wymęczyłem. No Sevilla w swoim stylu, no wygrali po raz siódmy Ligę Europy, wcześniej dwa razy triumfowali w poprzedniku tych rozgrywek w Pucharze UEFA. No są niesamowici i no, zagrają w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów, czego się nie można było spodziewać. Też jeszcze pochwalę tutaj trenera Mendilibara, który jest taką kompletnie niespodziewanym bohaterem tego miasta. Obejmował Sevillę, gdy ona walczyła o utrzymanie. a teraz dali Ligę Mistrzów. Wielki, ogromny, gigantyczny sukces tego trenera.
Tak jest. I to mimo zdobycia zaledwie 12 miejsca w La Lidze, będą grać w Lidze Mistrzów. A co do Mourinho na sam koniec, powiem, że widziałem takiego fajnego shota na właśnie, czy na TikToku, czy YouTubie, że pokazywał kibicom Romy po ostatnim meczu, że chce tu zostać, że w przyszłym sezonie pokazywał gesty, że po prostu chce zostać trenerem Romy, mimo tego niepowodzenia. Byłoby to na pewno ciekawe rozstrzygnięcie, ale wrócimy sobie do tematów piłkarskich już po aktualnościach Radia Amors i oczywiście po kolejnej przerwie muzycznej. Także zostańcie z nami, już za jakieś parę minut do Was wracamy.
Krótka piłka.
Szczero złotych koron moją głowę zdobi. Jest tyle różnych dróg. Kolejny piękny marmurowy pomnik koło domu stoi. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. I co ja robię tu? Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy. Po co tu się głowić? Z daleka słychać szum. Dla wielkich oraz osłów by się rzucić z mostu, no i łowić. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. I co ja robię tu? Mieć te przestrzenie na jedno skinienie wiele wynagrodzi. Nie trzeba tęgich głów. Takie okazje, bale i lokale, co bym się narodził. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. Szczero złotych koron moją głowę zdobi. Jest tyle różnych dróg. Kolejny piękny marmurowy pomnik koło domu stoi. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. I to ja robię tu.
A już pojutrze w Pradze będzie kolejny finał europejskiego pucharu, tym razem tego trzeciej kategorii, Europa Conference League, mianowicie, czyli Fiorentina kontra West Ham. Może mecz na papierze mniej wydaje się ciekawy, ale jednak zwycięzca będzie grać w Lidze Europy, no i będzie to zawsze jakieś europejskie trofeum dla któregoś z tych dwóch zespołów. Jak w ogóle myślisz, czy to kolejny włoski zespół, powiedzmy, przegra, tak jak podobnie jak... Kto przegrał w finale Ligi Europy? Roma. Nie, Roma. No to podobnie jak Roma przegra, czy jednak włoski klub tutaj podniesie trofeum?
No też mi się wydaje, że faworytem minimalnym jest West Ham. No bo patrząc po prostu na jakość ligi, tak? Liga angielska to są te rozgrywki takie najbardziej jakościowe. Oczywiście to nie był łatwy sezon dla West Hamu, oni mieli swoje kłopoty w lidze, dopiero pod koniec sezonu sobie zapewnili utrzymanie przez wiele miesięcy, mierzyli się z rozmaitymi problemami i dopiero gdzieś pod koniec ta gra wyglądała lepiej. Wtedy liderzy tego zespołu, między innymi Jarrod Bowen, ale też inni piłkarze, no po prostu polepszyli swoją formę i ta gra West Hamu jakoś...
Declan Rice też nie, na przykład, nie?
Między innymi Declan Rice, ta gra West Hamu zaczęła jakoś wyglądać. Fiorentina ma bardzo dobrą wiosnę. Mieli taką fantastyczną serię meczów bez porażki. Dopiero Lech Poznań zatrzymał drużynę z Florencji. Potem ta końcówka sezonu trochę gorsza. Męczyli się w półfinale z Basel. Tam chyba potrzebna była nawet dogrywka, ale sobie piłkarze z Florencji poradzili. No i ostatecznie zakwalifikowali się do finału. Uważam mimo wszystko, że West Ham jest delikatnym faworytem, ale też trzeba pamiętać, że dla jednego, jak i drugiego zespołu jest to niesamowita szansa na zdobycie europejskiego trofeum. Raczej te zespoły często nie grały swoich historii w europejskich rozgrywkach, a przynajmniej nie aż tak dalekich fazach, więc no to będzie święto dla kibiców West Hamu i dla kibiców Fiorentiny, ale jeśli miałbym jedną drużynę typować przed spotkaniem do zwycięstwa, no to byłby to West Ham.
Okej, ja z kolei uważam, że będzie bardzo wyrównane spotkanie. Bukmacherzy typują wręcz ten sam kurs i na West Ham, i na Fiorentinę, a gdybym ja miał stawiać, to wydaje mi się, że bardziej Fiorentinę, gdyż mają bardziej równą formę na koniec sezonu. West Ham jednak taka bardzo mieszana, rwana ta forma, a Fiorentina na 5 ostatnich ligowych spotkań przegrała tylko jedno, więc wydaje mi się, że są bardziej ustabilizowanej formie i to w reprezentantach Serie A bym upatrywał tutaj delikatnego faworyta. No ale wiadomo, to jest zawsze finał rządzi się swoimi prawami, finał europejskiego pucharu zwłaszcza. No ja po prostu liczę jako bardziej neutralny widz, że będzie dobry mecz do oglądania, otwarty, ofensywny, że po prostu to nie będzie takie męczenie trochę jak w finale Ligi Europy, że tam w zasadzie kibice musieli ratować widowisko.
I dla jednego, jak i dla drugiego zespołu będzie to szansa na zakwalifikowanie się do europejskich pucharów w ogóle w przyszłym sezonie, no bo West Ham zajął, masz tutaj, Oskar, przed sobą tabelę, możesz mi powiedzieć, jakie konkretnie miejsce zajął West Ham?
Bo 14.
14, widzę. Dokładnie, więc no, znaleźli się w dolnych rejonach tabeli, no i no, gdyby zwyciężyli w finał w Pradze, no to by zakwalifikowali się do Ligi Europy. Fiorentina jest obecnie na 8 miejscu i to na ten moment nie daje miejsca w europejskich pucharach. Wciąż nie wiadomo, jak się sprawa z Juventusem potoczy. Oni dostali co prawda minus 10 punktów od włoskiej kary, od włoskiej federacji, ale zajęli ich miejsce chyba gwarantujące udział w Lidze Europy. Na
konferencji.
Ten moment. Przepraszam, tak. Lidze konferencji, dokładnie. Ale wciąż jest możliwy ban od UEFA dla Juventusu. Na ten moment są w tych europejskich pucharach, no ale jeżeli UEFA wyeliminuje ich, no to
wtedy Bologna może być na europejskich pucharach. To by było w ogóle historia, nie?
Dokładnie, więc no jest, czekamy tutaj jeszcze na rozmaite rozwiązania, czekamy na decyzję Europejskiej Federacji Piłkarskiej. No ale to też dla Fiorentiny szansa po prostu na udział w rozgrywkach europejskich w przyszłym sezonie, więc walka nie jest tylko o trofeum, ale również w ogóle o pieniądze z UEFA w przyszłym sezonie.
Tak, ale w ogóle jak już wspomniałeś o tym Juventusie, to tak jak byli traktowani przez komisję Serie A, to jest w ogóle śmieszne, bo pamiętam, my na tej audycji ogłaszaliśmy z takiego stanu, że normalnie są w lidze, potem dostali karę 15 punktów, potem im przywrócili i potem znowu dostali karę 10 i podobno to realnie wpłynęło na psychikę piłkarzy i przez to przegrywali które mecze, bo już myśleli, że są o nic. Także wydaje mi się, że naprawdę powinni albo przed sezonem dostać jakąś karę, albo ewentualnie cały sezon nic nie gadać i na sam koniec bez tej presji psychicznej wtedy tą karę dopiero im dać.
Ale z drugiej strony jest to po prostu uregulowane prawnie, no bo Juventus dostał karę minus 15 punktów i Juventus się od tej kary odwołał i na czas odwołania po prostu nie była zarządzona ta kara. Potem była korekta i dostali tylko minus 10 punktów, więc to, że im przywrócone te punkty, wynikało z tego, że po prostu było rozpatrywane odwołanie Juventusu.
Okej, w ten sposób. No ale równie dobrze mogli zrobić tak, że cały sezon rozpatrujemy to odwołanie i po sezonie jednak rozpatrzone negatywnie i 15 punktów. No ale dostali w końcu 10 po właśnie apelacji. No i właśnie tak jak mówiłeś, na ten moment to jest Liga Konferencji, ale jestem ciekawy, czy ten ban od UEFA będzie, bo wtedy, tak jak wspomniałem, może być Bolonia w Lidze Konferencji, więc wydaje mi się, że to byłoby naprawdę bardzo rzadkie w ogóle zobaczyć tę drużynę, może nawet z polską drużyną, bo pamiętajmy, że to miejsce chyba to jest czwarta runda eliminacji, więc możliwe, że gdy jakaś polska drużyna dojdzie do tej fazy eliminacyjnej, byśmy zobaczyli mecz na przykład Pogoń Szczecin-Bolonia. To nie pogardziłbym takim meczykiem.
Ja też nie. To wiadomo, że te drużyny z najlepszych europejskich federacji zaczną swoje zmagania w Lidze Konferencji od ostatniej rundy, więc dla polskich zespołów, aby się z nimi zmierzyć, no potrzebne jest trochę wysiłku. Polskie kluby muszą przejść tak dwie rundy, drugą i trzecią, żeby się znaleźć w czwartej, więc to jest taka trochę melodia przyszłości.
Tak, ale przejdziemy jeszcze do tematu teraz. Trochę zmienimy w ogóle wątek, na polską piłkę przejdziemy. Porozmawiamy sobie o barażach, bo zakończyły się rozgrywki w pierwszej lidze i w drugiej i to będzie po przerwie muzycznej, dlatego zachęcamy Was do pozostania, bo tam naprawdę bardzo ciekawe rozstrzygnięcia, czy Wisła Kraków wróci, czy Kotwica Kłobrzeg jednak zaprzepaściła swoje szanse. O tym wszystkim usłyszycie po krótkiej przerwie muzycznej.
Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to.
Nieważne skąd czy po.
tak jak wspomniałem przed przerwą, zaczniemy sobie od pierwszej ligi. Ruch Chorzów, można ogłosić, już awansował do Ekstraklasy. No, czekają nas wielkie derby Górnego Śląska w przyszłym sezonie, ale jeszcze nie koniec rozstrzygnięć dla czterech zespołów zajmujących miejsca 3-6. Wisła Kraków, która tak była zachęcona, że chcą awansować w pierwszym sezonie po spadku, no to będą mieli jeszcze szansę w barażach, będą mierzyć się z Puszczą Niepołomice i u siebie. I może od tego meczyku sobie zacznijmy, bo mi się wydaje, że to nie będzie taka łatwa przeprawa, jak się wielu Wiślakom wydaje, bo czytam na Twitterze, no, że wydaje mi się, wygramy spokojnie, to jest tylko Puszcza. Na Puszczę Niepołomice przypomnijmy, że miała szansę na bezpośredni awans jeszcze przed tą kolejką.
To prawda, nie będzie to łatwe starcie dla Wisły Kraków, ale dla drużyny z Krakowa najważniejszą informacją jest to, że zajęli czwarte miejsce, bo przed kolejką byli na piątej pozycji, wyprzedzili drużynę z Niepołomic i to oznacza, że Wisła zagra mecz u siebie, bo w szczególności bano się po prostu wyjazdu do Niepołomic. Tam jest bardzo w trudnej sytuacji Murawa ze względu na to, że grała tam swoje mecze, rzecz jasna, Puszczak i Sandecja Nowy Sącz, której stadion był w remoncie i oni wynajmowali stadion w Niepołomicach, więc no Wisła bardzo chciała uniknąć tego dość bliskiego, trzeba przyznać, wyjazdu. No oczywiście Wisła jest faworytem tego starcia, ale trzeba też przyznać, że z Puszczą w tym sezonie dwa razy przegrali. To nie jest rywal, który im wyjątkowo leży, no ale mimo wszystko Wiślacy są faworytem tego starcia i dla Wisły to jest taki awans, no, jest dla nich koniecznością, bo oni, mam wrażenie, budując swoją kadrę, płacąc naprawdę bardzo duże pieniądze piłkarzom z Hiszpanii, których oni zatrudnili, poszli tak trochę wabank, no i muszą awansować, nie zrobili tego bezpośrednio, zaprzepaścili swoją szansę u siebie, grając Zagłębiem Sosnowiec, kiedy naprawdę sensacyjnie przegrali. Muszą wygrać starcie z Puszczą, no i ewentualny finał baraży, jeszcze tego nie wiadomo z kim, albo z Termaliką, albo ze Stalą Rzeszów. Wydaje mi się, że z Termaliką, która jest bardzo, no, gra u siebie bardzo dobrze, według mnie pokonają Stal Rzeszów i jeżeli Wisła przejdzie, jeżeli Termalika przejdzie, no to mecz będzie finałowy w Niecieczy, co będzie według mnie bardzo trudnym wyzwaniem dla Wisły Kraków. No jesteśmy ciekawi, trudno wnioskować, kto awansuje, no ale według mnie finał to będzie starcie Termalika Wisła Kraków.
No ja myślę podobnie, ale to właśnie ta logika polskiej piłki, że szósty zespół, czyli Stal Rzeszów w tym przypadku, ma tą wyraźną stratę do reszty drużyn biorących udział w barażach, no ale właśnie może taki underdog by zameldował się w finale, bądź jeszcze dalej, może w Ekstraklasie, to w ogóle byłoby takie rozstrzygnięcie, no, o którym nikt w ogóle nie myśli, chyba poza kibicami Stali Rzeszów. No ale też generalnie najbardziej logiczną opcją są te finał baraży Termalika Wisła, no ale tam jest ciężko nie schować faworyta, bo Wisła Kraków tak się nasuwa, tak myślę, ale no właśnie mówiłeś, że oni przegrali oba mecze z Puszczą, z Termaliką, też sobie nie radzili jakoś super dobrze, a Termalika u siebie potrafi grać w piłkę, więc wydaje mi się, że tam naprawdę byłby mecz bardzo na styku i po prostu drużyna, która danego dnia byłaby w lepszej dyspozycji, zameldowałaby się w piłkarskiej ekstraklasie. Także te baraże naprawdę zapowiadają się bardzo ciekawie. I nie wiem, czy chcesz jeszcze dodać coś o tych barażach pierwszoligowych?
Nie, ja myślę, że możemy przejść do tych drugoligowych.
A tam właśnie, jak mówiłeś, że Wisła zaprzepaściła swoje szanse na awans, no to co powiedzieć o Kotwicy Kłobrze, która wystarczyło, nawet przy porażce mogła bądź remisie awansować, ale Znicz Pruszków wygrał swój mecz 1-0, przez co Kotwica również musiała zwyciężyć, a zremisowała jedynie z Pogonią Siedlce. No i przez to Kotwica spada na trzecie miejsce, które zmusza ich do gry w barażach, co prawda z przewagą własnego boiska, i to czy to w finale, czy w półfinale, no ale jednak dodatkowe dwa spotkania, kiedy drużyna już nie jest w tej swojej topowej dyspozycji, no to jest duże ryzyko, że Kotwica zaprzepaści tą szansę na pierwszą ligę.
To prawda, Kotwica no, nie ma najlepszej końcówki sezonu, to jest remis z Motorem Lublin, porażka z KKS-em Kalisz i remis z Pogonią Siedlce. I no, wydaje mi się, że Kotwica nawet może przegrać mecz z Motorem, bo no, widać ewidentną zadyszkę. Tak nie śledzę drugiej ligi aż tak uważnie, ale czytając ludzi, którzy dobrze są rozeznani w tych rozgrywkach, no to widać taki zjazd formy Kotwicy Kołobrzeg, widać problemy mocne kadrowe tego zespołu. No i wydaje mi się, że Kotwica może nawet przegrać mecz z Motorem. Co prawda są w tej najlepszej sytuacji, bo grają dwa mecze u siebie, ale mimo wszystko bardziej szczerze widzę Motor Lublin. Motor Lublin, który no, rzutem na taśmę złapał się do tych baraży, bo oni w 90 minucie wyrównali wynik spotkania z Polonią Warszawa. Gdyby to spotkanie przegrali, no to w ogóle by nie weszli do baraży. Dlatego Motor, jeżeli by awansował w ogóle do pierwszej ligi, to byłaby niesamowita historia, nie tylko ze względu na to, żeby weszli jako szósta drużyna, tylko również z tego powodu, że w ogóle ledwo do tych baraży weszli, więc jestem bardzo ciekawy, co zaprezentuje drużyna z Lublina. Jeszcze druga para, czyli...
A to sekunda, zaraz do niej przejdziemy. Warto dodać, że w ogóle Motor szedł też dlatego, że KKS Kalisz przegrał też w ostatnich minutach mecz z Zagłębiem 2 Lubin, które dzięki zwycięstwu nad Kaliszanami w ogóle utrzymało się na poziomie drugiej ligi. Ale właśnie chciałem w ogóle powiedzieć, że Zniż Pruszków będzie w pierwszej lidze. To tak brzmi w ogóle dziwnie, jak za czasów Lewandowskiego. On grał chyba jeszcze w drugiej lidze wtedy, ale no, w ogóle o tej drużynie się nie myśli jako o drużynie z zaplecza ekstraklasy. Wydaje mi się, że jednak ta drużyna dostanie mocny oklep w przyszłym sezonie, bo nie zanosi się. Tam skład jest taki no bardzo nie na pierwszą ligę. To jest na połowę tabeli może drugiej ligi, a na pewno nie na walkę o utrzymanie w pierwszej lidze. Musi tam być przetasowanie całej drużyny, żeby w ogóle marzyli o utrzymaniu się w pierwszej lidze.
To prawda, to jest dość niespodziewany awans, no bo w kontekście awansu do pierwszej ligi głównie się mówiło o Kotwicy Kołobrzeg, o Stomilu Olsztyn. Nie wymieniało się tak często Znicza Pruszków. Oni wracają po 6 latach do pierwszej ligi. No, faktycznie będą potrzebne wzmocnienia, no bo ten przeskok pomiędzy klasami rozgrywkowymi jest i myślę, że sobie włodarze Znicza Pruszków zdają z tego sprawę. No i ten Znicz głównie jest kojarzony na mapie piłkarskiej Polski, oprócz tego, że grał tam kiedyś Robert Lewandowski, no to z legendarnego sektora gości, który przypomina klatkę. Polecam sobie zobaczyć zdjęcia tego sektora gości, to jest coś niesamowitego, że w ogóle coś takiego zostało dopuszczone. No jesteśmy ciekawi tego Znicza, no bo to jest ciekawy zespół, ale też taki dość mimo wszystko niespodziewany awans.
Już niedługo kibice Lechi mogą w tej klatce poczuć swoją obecność, zameldować się w tej klatce, więc na pewno będzie ciekawie, zwłaszcza, że ty też robisz drugi program o Lechi w telewizji, także chętnie posłucham twoich czy twoich znajomych spostrzeżeń, czy miło spędziłeś czas w klatce w Pruszkowie.
Trzeba też pamiętać, że Lechia dostała 7 miesięcy wyjazdowego zakazu, więc kibice Lechi, jeżeli ten mecz będzie rozgrywany w Pruszkowie na początku sezonu, no to nie będą mogli się pojawić, przynajmniej jakby legalnie, prawnie. No wiadomo, że są różne opcje, że czasami bywa tak, że kibice mimo zakazu się pojawiają, ale no na ten moment nic na to by nie wskazywało po prostu.
Tak, no wydaje mi się, że to, tak jak mówiłeś, od terminarza zależy. No raczej ich nie wpuszczą, bo to właśnie te omijanie zakazów polega, że po prostu wpuszcza się na trybunę gospodarzy kibiców gości, a to wtedy musi być jakaś przynajmniej neutralność między kibicami Znicza i Lechi. Nie znam się,
ja też nie.
Czy byłaby taka możliwość, ale chciałbym jeszcze w kontekście Kotwicy powiedzieć, że dużą różnicę zrobiła gwiazda drużyny, która nie dowiązała w ogóle formy na wiosnę. Tragiczna runda wiosenna Adama Frontszaka, który co prawda strzelił wczoraj bramkę, no ale to niczego nie zmienia w jego perspektywie. W zasadzie było tak, kiedy Adam Frontszak nie grał, to Kotwica wygrywała. Kiedy grał, to traciła punkty. No i niestety to się znowu sprawdziło. Duży zjazd formy Adama Frontszaka na przestrzeni ostatnich paru sezonów. No i kibice zastanawiają się, czego w ogóle wystawiać do składu na baraże, no bo naprawdę nie wygląda zbyt dobrze jego forma.
No ale problemem Kotwicy jest dość wąska kadra i no, wydaje mi się, że trener Bartoszek, który jest chyba taką główną postacią tego zespołu, trzeba przyznać, że on akurat wykonuje dobrą pracę, no po prostu nie będzie miał żadnej alternatywy. Nie ma żadnego innego dobrego napastnika, więc byłbym bardzo zdziwiony, gdyby Frączczak nie został wystawiony w pierwszym składzie. Pewnie tylko jakaś kontuzja by to zmieniła. Mimo tego zjazdu formy się go spodziewam w pierwszej jedenastce.
Okej. Okay. Ja jednak bym rozpatrywał w faworycie tych baraży Kotwica Kołobrzeg mimo wszystko ich zjazdu formy, ale warto jeszcze wspomnieć o drugim półfinale. Mianowicie Stomil Olsztyn zagra z Wisłą Puławy i zdawałoby się, że Stomil jest takim zdecydowanym faworytem, ale patrząc na formę w ostatnich kolejkach, no to Wisła znacznie lepiej wygląda, a Stomil z kolei traci punkty, gdzie tylko się da.
Wydaje mi się, że tutaj również paradoksalnie faworytem jest ta drużyna, która zajęła niższe miejsce po zasadniczej części sezonu, właśnie ze względu na tą formę, no bo Wisła Puławy naprawdę w ostatnich tygodniach jest dobrze wygląda i są naprawdę ci piłkarze w dobrej dyspozycji, a Stomil, to co powiedziałeś, zadyszka i mają problemy, tak zremisowali z Siarką Tarnobrzeg, ze Spadkowiczem. No naprawdę Stomil nie wygląda dobrze w ostatnim czasie i z tego powodu ja szczerze obstawiam, że Wisła Puławy awansuje, więc tak już podsumowując, uważam, że będzie taki dość zaskakujący finał baraży pomiędzy piątą a szóstą drużyną sezonu zasadniczego.
Finał w Puławach, ciekawie
tak
byłoby.
Więc ja szczerze spodziewam się finału Wisła Puławy Motor Lublin, no ale zobaczymy, no to są baraże, to jest druga liga w tych niższych klasach rozgrywkowych w Polsce, jest mało logiki, więc szczerze mogą być zupełnie inne rozstrzygnięcia niż które ja przewiduję.
Okej, okay, ja z kolei przewiduję finał baraży Kotwica, też Wisła Puławy. Stomil faktycznie źle wygląda, turbo się z tą ty zgadzam, ale jednak może nie tyle, że kibicowsko tutaj trzymam za Kotwicą, co wydaje mi się, że w tej drużynie drzemie potencjał i wykorzystają go jednak w tym meczu, w którym już będzie trzeba wygrać, nie będzie można liczyć na straty punktów innych drużyn, bo tutaj już grają tylko dla siebie. Wracamy do Was za chwilkę i pogadamy sobie o transferach. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. przed nami letnie okienko transferowe. No i powiedz mi, Damian, czy jakieś ruchy już takie giga największe, duże, takie solidne upatrujesz sobie na rynku?
No to jeszcze oficjalnie okienko transferowe się nie rozpoczęło. Te zaczyna się 1 lipca, ale już kilka ruchów jest potwierdzonych, już kilka decyzji zapadło. Oczywiście jeszcze nieoficjalnie, ale już dziennikarze spekulują, już są potwierdzone niektóre medialnie niektóre ruchy od dobrych newsmenów piłkarskich. No to najciekawsze ruchy, no to tak zacznę od odejścia Karima Benzemy z Realu Madryt. Francuz odchodzi od drużyny królewskich, zagrał tam mnóstwo lat, był absolutną gwiazdą tego zespołu, był głównym architektem według mnie zwycięstwa w Lidze Mistrzów w 2022 roku. No ten ostatni sezon był gorszy Karima Benzemy, widać było zjazd taki fizyczny po tym bardzo wymagającym sezonie wcześniejszym. Zmagał się z kontuzjami, nie był w tak wysokiej formie. Też już Karim Benzema ma swoje lata. No i właśnie z tego powodu zdecydowali się rozstać. Też ze względu na bardzo lukratywną ofertę, którą dostał Francuz z Al-Ittihad, z mistrza Arabii Saudyjskiej. Wiadomo, że Saudyjczycy mają bardzo dużo pieniędzy. No i po prostu zdecydowali dać Francuzowi bardzo wysoki kontrakt. No i myślę, że Karim Benzema uznał, że warto zdecydować się na taką dobrą, ostatnią, lukratywną ofertę w swoim życiu i francuski napastnik od przyszłego sezonu zostanie graczem właśnie wspomnianego wcześniej przeze mnie Al-Ittihad.
Al-Ittihad to jest zespół z Jeddah, rozumiem, tak? To jest miasto chyba Jeddah po polsku.
Ojejciu, nie wiem.
Bo ja chyba z tego, że sprawdzałem, tam grają głównie właśnie w Riyadzie, w Jeddzie i w Mekce, Medynie, tych może większych miastach, no ale będzie ciekawy pojedynek Benzema kontra Ronaldo i to byś tak powiedział z 10 lat temu, że będzie taki pojedynek w Lidze Arabskiej, no to ciężko by było przewidzieć, no a taki pojedynek będzie. No ja swój komentarz do Benzemy byłem tylko, że uważam, że źle robi, że jednak mógłby jeszcze w jakiejś topowej lidze europejskiej pograć i nie jesteś na takim poziomie zjazdowym, że musi wyjeżdżać z Europy, żeby zarobić pieniądze. Równie dobrze za 3-4 lata mógłby to zrobić, a teraz na przykład do, nie wiem, Ligi Angielskiej trafić, jak nie chce już grać w La Lidze. Bo na przykład moim zdaniem taki Newcastle by chętnie go przygarnęło, bo to jednak jest światowe nazwisko. No, więc ja nie pochwalam zbytnio tego ruchu Karima Benzemy. No i może przejdziemy do następnego transferu po prostu, taka moja propozycja.
Ja się z tobą nie zgodzę, no bo w sumie trudno, żebyśmy mówili komuś jak ma żyć, no. Zdecydował się Karim,
tak.
No dostał, no nie ma oczywiście oficjalnie potwierdzonych jego zarobków, no ale ten kontrakt jest absurdalnie duży. Też Karim Benzema ma 35 lat, Real Madrid nie zaoferował mu w ogóle konkurencyjnej oferty finansowej do tego, co dali mu Saudyjczycy. Mi się wydaje, że kluby europejskie też już niechętnie by patrzyły na 35-letniego gracza. Wiadomo, że Florentino Perez jest takim trochę bezdusznym prezesem, no i też on widzi, ile Benzema ma lat, widział jego poprzedni sezon i nie było to dla niego jakieś bardzo bolesne, że Benzema odchodzi, więc ja uważam, że ten ruch ma oczywiście sens. No i teraz jest bardzo ciekawe pytanie, no bo Real Madrid jest aktualnie bez napastnika i po kogo sięgnął? Mówi się teraz głównie o Harrym Kane'ie, że między innymi hiszpański dziennik Marca to podaje, że Real jest mocno zainteresowany usługami napastnika aktualnie Tottenhamu. No zobaczymy, jeszcze jest dużo czasu, ale uważam, że Harry Kane jest bardzo atrakcyjnym celem dla królewskich. Wiadomo, że Harry Kane no jest wybitnym napastnikiem, ale nie zdobywa trofeów i w takim Realu ma zdecydowaną większą szansę na jakiś puchar niż w Tottenhamie.
Jest mi bardzo ciężko wyobrazić sobie Harry'ego Kane'a w innej lidze niż Premier League. Może dlatego, że nigdy nie widziałem tego zawodnika poza Anglią, no ale to jest taki typowy napastnik pod styl tej ligi. No i jestem ciekawy, jakby sobie poradził w takiej bardziej technicznej niż fizycznej La Lize.
Ja się tutaj też z tobą nie zgodzę, no patrząc na dół tabeli La Liga. To są często zespoły, które grają bardzo fizycznie i bardzo brutalnie. Troszeczkę obraz La Ligi jest zamazany przez zespoły typu Barcelona i Real Madrid, czy nie wiem, Real Betis, Real Sociedad, które faktycznie grają taką atrakcyjną piłkę, wymieniają dużo podań i gra się opiera na posiadaniu czy na takich atrakcyjnych, szybkich kontratakach, ale dół tabeli to jest naprawdę bardzo brutalna kopanina. i to dużo ekspertów Ligi Hiszpańskiej powtarza, że ta liga w ogóle straciła taki swój charakter, z którego była znana i się stała bardzo brutalną i bardzo fizyczną ligą, w szczególności w tych dolnych rejonach tabeli.
Okej, okay, no to ciekawe spostrzeżenie, ale właśnie Harry Kane by trafiał do tego zespołu, który nie słynie sobie aż tak takiej brutalnej gry, tylko właśnie do tego topowego Realu Madryt. I tam jestem ciekawy, jakby wpasował się w ogóle w zespół i jakby wyglądał styl Realu Madryt z Harrym Kane'em. Wydaje mi się, że się musiałby znacząco zmienić do tego, co obecnie prezentują. No ale może ja coś swojego zaprezentuję, tutaj zarzuciłeś Benzemę. To ja trochę może mniej atrakcyjne nazwisko powiem ci, ale równie warte dla klubu, który go pozyskuje, bo mianowicie Rami Benzebaini, jest to obrońca Borussii Mönchengladbach do tej pory i trafia do również Borussii, ale Dortmund i będzie tam jako zastępstwo dla odchodzącego z Dortmundu Rafaela Guerreiro. I uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry transfer. To jest jeden z lepszych obrońców w ogóle Bundesligi w tym sezonie. To jest obrońca, który bardzo dużo ofensywnie również wnosi, taki wręcz wahadłowy. I Borussia tym ruchem tylko pokazuje, że dalej chce grać tą ofensywną, przyjemną dla oka piłkę. I chyba nie było lepszego na niemieckim rynku zastępstwa do Rafaela Guerreiro niż właśnie Rami Benzebaini. I tylko przyklaskać należy, że taką okazję Borussia wykorzystała i za darmo go ściągnęła do siebie, do składu.
Zgadzam się z tobą, że ten transfer na papierze wygląda bardzo dobrze. Ściągają naprawdę godne zastępstwo za Rafaela Guerreiro. Wydaje mi się, że ten ruch jest obarczony małym ryzykiem, ale mówimy to wszystko w teorii. Zobaczymy, jak się Benzebaini zadomowi w Borussii Dortmund. No ale wszystko wskazuje na to, że to będzie udany transfer Borussii, no bo Benzebaini zna dobrze ligę, miał bardzo dobry poprzedni sezon w Borussii Mönchengladbach. No i wydaje mi się, że w Dortmundzie będzie się prezentował również bardzo dobrze.
Okej, okay, no to chcesz jakieś nowe nazwisko dorzucić?
Tak, Alexis McAllister, to jest informacja z dzisiaj. Argentyńczyk, piłkarz Brighton, wciąż do 30 czerwca opuszcza szeregi popularnych mew i od przyszłego sezonu zostanie piłkarzem Liverpoolu. Bardzo mocny początek okienka transferowego The Reds. Liverpool przeprowadza rewolucję w środku pola, dużo transferów wychodzących właśnie w tej formacji. No i Alexis McAllister to ma być takie nowe otwarcie, ma to być piłkarz, na którym będzie oparta gra Liverpoolu w środku pola. Osobiście uważam, że to jest naprawdę bardzo rozważny ruch. McAllister to jest naprawdę znakomity pomocnik, który ma wiele atutów, dobre podanie, również się potrafi odnaleźć przed polem karnym. To również piłkarz, który pracuje w obronie, więc wszystko na papierze, podobnie jak w przypadku Benzebainiego, wskazuje, że to będzie udany ruch. Brighton otrzymuje za niego również pokaźną gotówkę, więc oni nie będą poszkodowani. Więc no zobaczymy, to jest pierwszy transfer Liverpoola, ale ja się spodziewam, że w The Reds się będzie jeszcze dużo działo w następnych miesiącach. Oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nie grać, żeby nie walczyć o Ligę Mistrzów, żeby nie być w Lidze Mistrzów. Wiadomo, że ten sezon przyszły rozpoczną w Lidze Europy. Oni są z tego powodu bardzo niezadowoleni i będą robić wszystko, aby do tej Ligi Mistrzów wrócić, a nawet ich sama Liga Mistrzów nie zadowala. Oni będą walczyć o Mistrzostwo Anglii i chcą po prostu jak najbardziej wzmocnić swój skład.
Tak jest, z pewnością będą jedną z głównych faworytów do wygrania Ligi Europy. No a sam Alexis McAllister, no to ja już byłem do przewidzenia, to było, że długo się w tym Brighton nie utrzyma, gdyż ten zawodnik no, powoli ze światowego topu naprawdę przerasta poziomem mimo świetnego sezonu swój zespół, więc uważam, że to jest transfer, który musiał się prędzej czy później wydarzyć, że trafi do większego zespołu. Także no, również zgadzam się z tym, że to jest świetny podpis ze strony The Reds. No i jestem tylko ciekawy, czy będzie od razu jakąś, tak powiedzmy, taką wzmocnieniem dla Liverpoolu, czy jednak będzie potrzebować chwili, żeby się zadomowić, bo pamiętamy, że niektóre podpisy Liverpoolu, które dokonali czy zimą, czy w poprzednim okienku letnim, musiały jednak trochę pograć w tym zespole, żeby wpasować się, jak Darwin Nunes na przykład, czy nie wiem, czy Cody'ego Gakpo traktujesz jako udany transfer, czy
na
nie.
Na razie jeszcze nie, wydaje mi się, że Gakpo no, nie zaprezentował się tak, jak kibice Liverpoolu się spodziewali przed sezonem, ale jeszcze dałby mu absolutnie szansę. Powiedzieliśmy o tych ruchach, które są już medialnie potwierdzone, ale chciałbym przejść do takich...
Jeszcze może taki jeden oczywisty warto wspomnieć. Jude Bellingham do Realu Madryt.
Ale to jest, jeszcze nie jest to potwierdzone. Nie było tego słynnego here we go od Fabrizio Romano.
No tak. I no, można powiedzieć, że potwierdzone no, tak w cudzysłowie.
Tak, ale jeszcze... No. to nie jest, no, przy McAllisterze, przy Benzemie jest to już...
Here we go.
Tylko tak. Czekamy, tak, jest to słynne here we go. Bellingham, no to wielkie wzmocnienie Realu Madryt i to jest naprawdę piłkarz, który zmieni oblicze środka pola tej drużyny. Mam wrażenie, że Borussia Dortmund z całym szacunkiem do tego zespołu stała się zbyt mała dla niego, no i wchodzi na taki, no, najwyższy światowy poziom Anglik. Duża odpowiedzialność, no ale też ogromne nadzieje wobec tego piłkarza, no bo to jest naprawdę środkowy pomocnik już wybitny w tym wieku, a myślę, że ten jego sufit jest jeszcze wyżej niż teraz gra, więc dla mnie tutaj wielki ruch Realu Madryt, no ale też duża odpowiedzialność będzie na Bellingamie w następnych latach.
Tak, dodajmy, że zdobywca nagrody MVP Bundesligi z tego sezonu, no ale jednak najważniejszej nagrody nie zdobył, po czym były te smutne obrazki, gdzie płakał, gdy Borussia przepuściła swoje szanse na mistrzostwo. No i jednak mam wrażenie, że będzie go wiele lat boleć, bo możliwe, że zdobędzie mistrzostwo La Ligi, czy kiedyś jakieś inne za parę lat, no a będzie go boleć, że te Bundesligi się nie udało zdobyć, więc... Jako z perspektywy kibica Borussii szkoda, że taki zawodnik odchodzi, bo to jest kolejny giga zawodnik, był Sancho, Haaland, Bellingham. No, szkoda, że Borussia nie potrafi takich zawodników zatrzymywać, bo naprawdę byłaby wtedy klubem ze światowego topu, a tak jest po prostu solidna i dobra.
To prawda, ale to już jest szerszy problem Borussii Dortmund. Chciałbym przejść do dwóch teraz nazwisk, jeszcze oficjalnie niepotwierdzonych, ale dużo się o tych piłkarzach mówi w kontekście zmiany klubów. Luis Openda, gwiazda Ligi Francuskiej w tym sezonie, 21 bramek dla Lyon. Wybitny napastnik Lyon ma odejść właśnie z tego klubu, ma się przenieść do Niemiec, do Lipska. Duże bardzo wzmocnienie zespołu ze wschodnich Niemiec. Lipsk się wzmacnia, Lipsk szuka nowego napastnika i według mnie pozyskanie Openda jest bardzo atrakcyjnym dla nich rozwiązaniem. No i też się dużo mówi w zagranicznych mediach o pozyskaniu przez Real Madrid Kaja Havertza. Dla mnie dość zaskakująca opcja, ale podobno Carlo Ancelotti bardzo chciałby pozyskać Niemca. Havertz o ten czas w Chelsea taki średnio udany, oczywiście zdobył bramkę w finale Ligi Mistrzów, ale tak generalnie patrząc, no to nie był jakiś najlepszy jego czas, oczekiwania wobec Niemca były znacznie większe, ale podobno Real Madrid jest zainteresowany właśnie jego usługami. Zobaczymy, Chelsea musi sprzedawać piłkarzy, aby wypełnić limit tego finansowego fair play, tak zwanego, no i muszą po prostu szukać funduszy ze sprzedaży piłkarzy, więc oni są dość zachęceni tym, aby go się pozbyć. Również Mateo Kovacic ma opuścić Chelsea, też jest bardzo blisko już potwierdzenia tego transferu i Chorwat ma się przenieść do Manchesteru City, więc już naprawdę okienko transferowe, mimo że zaczyna się oficjalnie od 1 lipca, już tych ruchów jest dużo, już jest bardzo gorąco, a będzie tylko ciekawiej.
Wiele nazwisk poruszyłeś, ale może odniosę się do Luisa Openda. To jest właśnie ten problem takich klubów jak Lons, jak Dortmund. Może mają fajny sezon, fajnie grają, ale najlepsi zawodnicy od nich odejdą. Jestem ciekawy, jak sobie Lons poradzi w Lidze Mistrzów, które już na pewno zagra, właśnie bez takich kluczowych postaci, bo może to się skończyć jakimś naprawdę blamarzem ligowym, jeżeli tam nie będzie kto miał grać. A co do RB Leipzig, które po takiego piłkarza chce pozyskać, to jestem ciekawy, czy uda im się zatrzymać Christophera Nkunku, bo gdyby mieli Nkunku i Openda...
Ale to już jest potwierdzone, od przyszłego sezonu będzie piłkarzem Chelsea.
Christopher Nkunku, tak?
Tak jest.
Czyli nie mówiłeś jeszcze o nim?
Ale tak, ale to dodać. Już było zimą potwierdzone.
Okej.
Okay. To już transfer, który Chelsea dokonała zimą, musiał
umknąć.
Tak jest.
Ale w każdym razie, no już tutaj rozmarzyłem się, że Lipsk będzie kandydatem do walki o mistrzostwo z tymi zawodnikami, a to jednak bez Christophera Nkunku. No to w takim razie logiczne, że go ściągają właśnie w zastępstwo. No a Luis Openda, ciekawe jestem, jak będzie wyglądał na warunkach Bundesligi, bo pamiętajmy, że to są jednak znacznie różniące się ligi, Liga Francuska i Niemiecka. Także duża strata dla Lons, a duży zysk dla Lipska. No i może zrobimy sobie chwilkę przerwy, Damian. Wracamy do Was za chwilkę. Ostatnia przerwa muzyczna.
Powietrze lekko drgało tak.
Dzień gorący.
Nie wiem, jak wpadłem na twój ślad.
Dzień gorącego lata.
I wtedy...
wtedy to poznałem cię.
Dzień gorącego lata.
Wiedziałem, że przygarniesz mnie.
Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata.
Był festyn spadających gwiazd.
Dzień gorącego lata.
Był zatrzymany dziwnie czas.
Dzień gorącego lata.
I ogień był i pierwsze łzy.
Dzień gorącego lata.
Istniałaś dla mnie tylko ty.
Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata.
Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Znalazłem płomień wokół nas.
Dzień gorącego lata.
Znalazłem nas na szlaku gwiazd.
Dzień gorącego lata.
Może to ty mi dałaś znak.
Dzień gorącego lata.
A może dałem ci to ja.
Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata.
Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Powietrze lekko drgało tak.
Dzień gorącego lata.
Nie wiem jak wpadłem na twój szlak.
Dzień gorącego lata.
I wtedy to poznałem cię.
Dzień gorącego lata.
Wiedziałem, że przygarniesz mnie.
Dzień gorącego lata.
Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie.
Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata.
I wracamy jeszcze z transferami. Damian, chciałeś wspomnieć o jakichś transferach nowych? Co byś dodał jeszcze do tych pięknych zawodników, których już wspomniałeś?
No to Marco Asensio, on opuszcza Real Madryt, Hiszpan. To jest trudno stwierdzić, tutaj jest cała debata, czy Marco Asensio spełnił oczekiwania kibiców Realu Madryt, czy nie. Ja jestem w tym gronie osób, które uważa, że jednak więcej oczekiwano od Hiszpana, bo zapowiadał się ten jego transfer naprawdę znakomicie. No ale Asensio opuszcza Królewskich i od następnego sezonu będzie piłkarzem Paris Saint-Germain, więc interesujący ruch paryżan. No i właśnie a propos tego Havertza, o którym mówiliśmy wcześniej, to wydaje mi się, że on będzie bardziej następcą Asensio niż Benzemy. Co prawda Havertz grywał wcześniej jako środkowy napastnik, potrafi grać na tej pozycji, ale mam wrażenie, że to jest bardziej piłkarz o charakterystyce Asensio, więc to jest też taki jeden z istotniejszych transferów w ostatnich dniach.
Okej. Okay. Ja może jeszcze wspomnę właśnie co do tego Havertza czy Nkunku. To są takie zaskakujące transfery. Jak powiedziałeś mi o tym Christopherze Nkunku, który dopiero co wygrał Puchar Niemiec, zakwalifikował się do Ligi Mistrzów z Lipskiem, no to taką logiczną opcją byłoby, żeby tam został, ale właśnie mówisz, że zimą to było podpisane.
Tak.
To klucz, słowo klucz, bo pewnie gdyby teraz miał decyzję podejmować, to wydaje mi się, żeby się nie zdecydował na londyńską Chelsea, która nie zagra w żadnych europejskich pucharach, warto dodać. A to jest dla zawodników bardzo kluczowe często. No a z kolei Kai Havertz to nie jest piłkarz, którego bym widział w Realu Madryt, szczególnie po takim kiepskim sezonie Chelsea. No to bardzo zaskakujący transfer dla mnie jest. Czy jakiś transfer jeszcze ci zagraniczny, dodajmy, uprząta głowę, czy chcesz do polskich przejść?
Jeszcze się wypowiem o N'Golo Kanté. Również bardzo ciekawe, co się może wydarzyć z tym piłkarzem. Kluby saudyjskie bardzo na niego patrzą, chcą go pozyskać, te czołowe zespoły z tej ligi. No zobaczymy, czy N'Golo Kanté opuści szeregi The Blues. Mówi się, że jest bardziej chętny do pozostania w Anglii, jeszcze siebie nie widzi w Arabii Saudyjskiej, ale bardzo często wspominamy w ogóle o tym kraju dzisiaj. A z czego to wynika? Wytłumaczmy naszym słuchaczom. Otóż książę Arabii Saudyjskiej podpisał uchwałę z takim projektem piłkarskim. Ma być w ogóle jakieś absurdalne pieniądze mają Saudyjczycy inwestować w piłkę nożną. Miliardy dolarów. No i głównym założeniem tego planu jest to, aby Liga Saudyjska do 2030 roku stała się jedną z najlepszych lig na świecie. No widzimy po tym, kogo ściągają, kogo chcą ściągnąć, że to raczej, przynajmniej na razie, nie są jakieś puste słowa, tylko faktycznie oferują już starszym, ale wciąż czołowym europejskim piłkarzom dobre kontrakty i ściągają tych zawodników, więc no dużo się dzieje właśnie odnośnie tego kraju. No i przecież chcą cały czas pozyskać Leo Messiego. Cały czas jest ta bitwa pomiędzy właśnie Saudyjczykami a Barceloną, kto pozyska Argentyńczyka.
Dosłownie wyjąłeś mi te słowa z ust, bo chciałem powiedzieć, że piłkarz, którego losy mnie zwłaszcza interesują, to właśnie jest Leo Messi. I gdybym miał przewidywać, to jednak zdecydują nie pieniądze, tylko jego personalne sympatie dla Blaugrany i on po prostu będzie chciał zostać tą legendą, która wróci do klubu i coś jeszcze w nim osiągnie. Więc wydaje mi się, że Leo trafi kiedyś do jakiegoś Arabii Saudyjskiej, może Stanów, no ale to jeszcze nie będzie ten sezon, że jeszcze rok, dwa w Barcelonie go zobaczymy. A co do pieniędzy arabskich, to w sumie, no to tak jak wspomniałeś, to są już, nie są obietnice bez pokrycia, bo zobaczymy, co się stało z Newcastle United w zaledwie jeden rok, z klubu, który walczy o utrzymanie, stali się klubem, który się zakwalifikował do Ligi Mistrzów i tylko mają w planach podpisywanie coraz większych gwiazd, więc pieniądze saudyjskie to naprawdę nie są przelewki, więc jestem ciekawy, jak będzie ewoluować ich liga, bo naprawdę z ligi, która w ogóle nikogo nie interesuje, stała się taka, gdzie już są jakieś gwiazdy, a co będzie za 2-3 sezony? No tego nie wiemy, ale tylko chyba może być lepiej.
W ogóle dla Barcelony dzisiaj jest bardzo ważna informacja. Otóż Barcelona osiągnęła finansowe porozumienie z La Liga. To podają hiszpańscy dziennikarze, którzy są blisko Barcelony. To jest bardzo ważna informacja, no bo to był główny warunek tego, aby w ogóle Messiemu zaoferować nową umowę. Aby Duma Katalonii dogadała się z La Ligą a propos planu finansowego i tak dalej. Barcelona chce bardzo pozyskać Messiego, a w szczególności prezydent Barcelony Laporta, który nie chce być zapamiętany jako człowiek, kiedy Messi opuścił Barcelonę. To właśnie było za jego kadencji. To jest dla niego, tak uważam, że to jest dla niego również takie prywatne wyzwanie, aby Argentyńczyka ponownie ściągnąć do klubu. Chyba wszystko idzie w dobrym kierunku, no bo faktycznie te porozumienie zostało dogadane, no i teraz można Messiemu zaoferować kontrakt. Wydaje mi się, że wciąż dla Messiego priorytetem jest powrót do Barcelony, nawet mimo tego, że pewnie Saudyjczycy zaoferują mu znacznie lepszy kontrakt, no bo to się mówi, że to ma być największy kontrakt w ogóle w historii sportu Messiego w Al-Ittihad chyba, ale nie jestem pewny, mi się mylą
tak,
te nazwy.
Chyba dobrze mówisz, tak, Al-Ittihad.
Te nazwy saudyjskich klubów są dla mnie tutaj trudne do rozróżnienia.
Przepraszam bardzo, oni Al-Hilal czasem?
Al-Hilal, dokładnie.
Właśnie. Się z benzyną teraz pomieszało.
Dokładnie. No te nazwy saudyjskie się mylą. No zobaczymy, co się stanie z Messim. On podobno czeka wciąż na decyzję Barcelony. W ciągu, myślę, nawet pewnie kilkudziesięciu godzin Barcelona zaoferuje mu nowy kontrakt. Cały czas gdzieś jest opcja Interu Miami w tle. Również Amerykanie bardzo chcą go pozyskać, ale to jest raczej czas po ewentualnie Barcelonie, po Arabii Saudyjskiej. Wiadomo, że mniejszość latynoska, argentyńska jest bardzo duża w Miami i to by dla nich była ogromna szansa marketingowa dla tego klubu, aby pozyskać no, piłkarską gwiazdę i jednego z najlepszych piłkarzy w historii w ogóle.
Też bym go prędzej widział w Miami niż w Al-Hilal, ale Zobaczymy, jak się potoczą losy Leo Messiego, a tymczasem na koniec tej audycji przejdźmy jeszcze do wątków polskich transferów. To ja może na krótce opowiem, jak wygląda sytuacja w Pogoni Szczecin, którą szczególnie dobrze śledzę. To przede wszystkim dzięki temu, że FIFA przedłużyła ban dla rosyjskich kontraktów, jest duża szansa, że Pontus Alanqvist, czyli główny taki napastnik Pogoni, chciałby zostać przede wszystkim on sam w Szczecinie. Podoba mu się w klubie, podoba mu się miasto, atmosfera i widzi siebie w przyszłym sezonie również w tym klubie, więc jest prawdopodobne, że na dniach zostanie podpisana jakaś umowa po prostu, która oficjalnie przedłuży mu kontrakt z Pogonią. Oraz przede wszystkim mówi się o wzmocnieniach na pozycję, gdzie Pogoń nie przedłużyła przykładowo Michała Kucharczyka. Mówi się, że Pogoń jakiegoś ofensywnego zawodnika potrzebuje naprawdę silnego, żeby pomógł walczyć o mistrzostwo Polski czy w europejskich pucharach. No oraz mówi się o jakimś defensorze, co było piętą Achillesa Pogoni Szczecin w sezonie, czyli słaba defensywa. Czy jakieś tam transfery z innych klubów polskiej ligi wróżysz?
Tak, ale informacja sprzed kilkudziesięciu minut. Tottenham ma nowego trenera i będzie nim Ange Postecoglu. Chyba dobrze wymówiłem. Były trener Celticu Glasgow. Dość niespodziewane nazwisko, ale tak mówi Fabrizio Romano. Już jest to słynne here we go tego dziennikarza, więc wydaje się, że jest to potwierdzone. Ange Postecoglu. Nie wiem dokładnie, jak się to wymawia. Australijski trener pochodzenia greckiego zostanie nowym szkoleniowcem Tottenhamu. A co do transferów polskich, no to Raków Częstochowa pozyskał Łukasza Zwolińskiego, napastnika, byłego gracza Lechii Gdańsk. Transfer za darmo, tylko teoretycznie nie musieli dać Lechii kwoty transferowej, bo po prostu wygasała mu umowa z gdańskim klubem, ale no pewnie była jakieś tam pieniądze za podpis i to pewnie nie małe, ale no Raków naprawdę się wzmacnia, ściągają w mojej opinii bardzo jakościowego piłkarza, również Drachal, utalentowany pomocnik, były piłkarz Miedzi Legnica, również trafia do klubu z Częstochowy, więc drużyna mistrza Polski naprawdę się wzmacnia przed eliminacjami do Ligi Mistrzów. Już 11 lub 12 lipca Raków rozegra pierwszy mecz w nowym sezonie, więc te ruchy muszą szybko częstochowianie podejmować.
Okej, no to inne zespoły polskie, nie zdążymy niestety ich omówić, ale na pewno też będą starały się jak najlepiej wzmocnić swoje kadry przed przyszłym sezonem. Kogo chcesz jeszcze dodać na szybko?
Szybkie jeszcze wiadomości na rynku trenerskim. Jacek Zieliński przedłużył kontrakt z Krakowią i Jacek Magiera również przedłużył umowę ze Śląskiem Wrocław, więc te kwestie trenerskie też się już powoli wyjaśniają.
Obie decyzje uważam, że dobre, tak w skrócie mówiąc.
Ja też.
A tego Postecoglu tylko dlatego znam, że w Football Managerze u mnie on chyba też do Tottenhamu trafił bardzo podobnie, więc Football Manager jak zwykle przewidział przyszłość. Także jestem ciekawy, jak się w ogóle rozstrzygną właśnie te eliminacje, które będziemy my pewnie omawiali jeszcze w ostatnich audycjach. No ale musimy powoli dzisiaj kończyć. Dzięki Damian, że dzisiaj przyszedłeś do studia. Był z nami Damian Nitka.
Dziękuję bardzo.
No i oczywiście prowadził audycję Oskar Śmiałek. Dzięki i do usłyszenia.
Krótka piłka.